Powiem wam, w tamtym projekcie mieliśmy takiego człowieka, który nazywał się Szymon Kruba. Ktoś kojarzy? Ja powinienem go tu kiedyś zaprosić i pokazać wam wzór gościa, który jest na projekcie. Facet, to jest naprawdę zarobiony facet. Prowadzi prosperujący biznes, sprzedaje samochody, teraz stworzył coś, co jest zupełnie nowatorskie, jeśli chodzi o świat Renault. Założył kościół 5 lat temu. Byłem jakby przy początkach tego kościoła, byłem przy narodzinach tego kościoła. Niesamowita historia. Kościół, który naprawdę się rozwinął. Naprawdę się rozwinął, który odpowiada standardom i potrzebom dużego miasta takiego jak Warszawa. Świetna rzecz. I Szymon Kruba był gościem, który był na każdym zjeździe, z wyjątkiem jednego, kiedy musiał pojechać raz. Wtedy było 5 zjazdów w roku, czyli na 14 zjazdach w ciągu 3 lat był. I wchodzisz do tego kościoła, do nich i widzisz, że on był. Widzisz, że on był, widzisz, że on wszystko wprowadził w życie. I zadzwoniłem do niego w kwestii tej książki. Mówię, Szymon, wydaliśmy książkę, pomnożenie. Stary, dobra, biorę 30 sztuk. Ja mówię, stary, ty tej książki nie widziałeś, ale jeśli ty mówisz, że jest dobra, to ja to biorę. Ja mówię, Szymon, stary, ja nie jestem sprzedawcą samochodów. Ja ci to sprzedam, a ty mi później powiesz, co mi Jagiełła popchnąłeś. A mówię, wyślę ci przynajmniej spis treści. Zobaczył spis treści, dobra, biorę, wysyłaj kuriera. I oczywiście pobłogosławił nas po prostu razy kilka, jak to Szymon Kruba. Wartością tego kościoła jest hojność, to jest masakra. A druga ekipa to jest Liga Biblijna. Jest tutaj Sebastian Zima. Gdzie jest Sebastian? Tam jest Sebastian, to jest mój kochany brat. On jest z innej denominacji niż zielonoświątkowa, ale my mamy chemię, współpracujemy od jakiegoś czasu. A to jest człowiek, który prowadził projekt zakładania kościołów, teraz prowadzi projekt zakładania kościołów w kościele, nigdy nie pamiętam, Kościół Boży bez Chrystusa. No jest kościół... To jest kościół Wojtka Włocha. A powiem wam, że my budujemy zupełnie dwie różne denominacje i jesteśmy jakby w tym totalnie wyluzowani. Mamy totalny odpoczynek, niczego nie knujemy, ale to, że Sebastian Zima tu przyjechał, ja mu mówię, stary, tylko ja będę miał wykłady. No i dlatego tu będę. To jest coś, co się w Bożym Królestwie nazywa kulturą szacunku. Jest kultura szacunku. Coś, czego musimy się nauczyć. Teraz na Facebooku się obudziliśmy, nakręcamy filmiki, piszemy posty o kulturze szacunku względem, bo wydarzyła się tragedia w niedzielę. To powinno być dla nas zupełnie coś normalnego. Pamiętam, jak Nicky Gamble... Aha, zachęcam cię do tego, żebyś to kupił. Tak? 35 to jest minimum dla ciebie. Jak chcesz kupić w paczkach, to 14 minimum. Z czego się śmiejesz, Jarek? No... Wiem, ile masz, stary. Wiem, ile mi wisisz. To jest taka jedna rzecz. Druga taka rzecz, już zaczynamy jakby projekt. Wszystko zaczyna się dziać. Okay? Od tej pory tu nie będzie pitu-pitu. Wszystko będzie z poziomu przywództwa. Wszystko będzie z takiego poziomu, że jeśli się nawróciłeś wczoraj, to się zgorszysz. Chciałem wam coś pokazać. Wiecie, że przywództwo to jest głównie obserwacja? Tak? Przywództwo to jest głównie obserwacja. Ja mam takiego znajomego, takiego mojego mentora. Facet ma 20 tysięcy ludzi w swoich kościołach. Ja mówię, ty powiedz mi, jak się tworzy liderów? Mówi, to jest proste. Ja mówię, jak proste? Obserwuj ludzi. Ja mówię, czyli obserwuj ludzi. Ja mówię, czyli obserwuj ludzi. Ja mówię, no i to jest wszystko. Zadam mu jeszcze jedno pytanie. Mówię, David, powiedz mi, jakie są sezony w kościele? A jakie są sezony w ciągu roku? Mówię, no wiosna, lato, jesień, zima. Jesteś mądrym człowiekiem i Bóg objawił się przez to, jak stworzył świat. Naucz się od wiosny, naucz się od lata, naucz się od zimy. Super, fiutarda. A jak masz do czynienia z takimi ludźmi, to oni wszystko upraszczają. Wszystko jest prostsze, ale zaczynasz myśleć o pewnych rzeczach. Jest taka zasada stosowana na całym świecie, jeśli chodzi o przywództwo i wybór przywódców. Ta zasada się nazywa po angielsku, nie ma polskiego odpowiednika, wybaczcie mi, nazywa się lean in, lean out, all in i all out. Ktoś grał kiedyś w sporty jakieś zespołowe? Jedna osoba, bez jaj. Wy w ogóle jesteście, kup sobie, jest nowy rok, kup sobie karnet na siłownię. Wojtek, ty będziesz dobry, ty grałeś w kosza, ty będziesz wiedział, o co chodzi. Ktoś ogląda koszykówkę NBA? Tak, chodź, chodź. Ja spróbuję coś pokazać. Ja wam spróbuję pokazać postawy, język ciała to jest rzecz, która odgrywa olbrzymią rolę. Język ciała. Nigdy nie ignoruj języka ciała. Jeśli ja głoszę, ja będę cię obserwował cały zjazd. Ja będę cię obserwował cały zjazd. Uwierz mi, ja się nauczyłem obserwować ludzi. Jeśli nie robisz notatek, ja to będę wiedział, że nie robisz notatek. Pierwsza kultura, ludzie, z którymi chcę budować Boże Królestwo, to są ludzie, którzy mają tak zwane lean in. Jeśli robisz notatki, lean in. Lean in, to jest trochę więcej. Widziałeś kiedyś gości siedzących na ławce? Tak? Tu się dzieje gra, okej? Okay? Albo tu mówi trener, wzięli time out, mówi trener, lean in, to jest taka postawa. To jest język ciała, który mi pokazuje, że on jest skłonny, aby słuchać. Ja chcę mieć w kościele ludzi, którzy mają stojące lean in, że jak ty mówisz, to całe ich ciało jest podekscytowane tym, co ty mówisz. Okej? Okay? Tacy ludzie to jest wzór. Możesz usiąść. Teraz przejdziemy bardziej do naturalnych postaw. Czyli kultura lean out. Czyli tak zwane wywalone. Jeszcze nie, tu ręce. Jak widzę takie postawy w czasie moich kazań, to uwierz mi, że w tym kościele nie szybko będziesz liderem. Zero notatek. Wszystko, co ja mówię, jeszcze te nogi. To jest tak wpieniające. Byłem na konferencji młodzieżowej, nie pamiętam, co to było. Ja tutaj głoszę, a gościu tutaj te nogi. A gościu sobie tak nogi wywalił w moją stronę. Wiecie, ja byłem nauczycielem 10 lat. Byłem bardzo niemiły. Delikatnie mówiąc powiedziałem, weź człowieku te nogi, bo jesteś niewychowana. Matka nie odrobiła zadania domowego. To jest kultura lean out, czyli ludzie, którzy mają wywalone. Nie idź tą drogą. Ja wiem, jak ci się to raz zdarza, to jest okej, ale jeśli ktoś ma ciągle taką postawę, uważaj. Jest postawa all in. To jest po prostu pełna ekscytacja. To są ludzie, którzy są z tobą i mówisz, potrzebujemy, aby ktoś oddał nerkę. Tak, ja! To jest ta postawa. To jest ta postawa, która nie jest, posłuchajcie. Brian Houston, pastor kościoła Hillsong, miał kiedyś spotkanie z liderami. I mówi, w tym roku jest taka wizja przed nami i chciałbym, abyśmy trochę inaczej zaczęli funkcjonować. No ale jak? Co macie zrobić z wizją odnośnie kościoła Hillsong? Mamy służyć twojej wizji, pastorze Brian. On mówi, nie. Nie. Macie być tą wizją. Jest zasadnicza różnica pomiędzy służeniem czyjejś wizji i olbrzymia różnica bądź wizją. To są ludzie, którzy są wizją tego kościoła. Ludzie, którzy są in. Oni są podekscytowani. Oni są pierwsi. Oni są zaangażowani. Z takimi ludźmi współpracuj. Pierwsza kultura lean in. All in. I jest jeszcze postawa all out, czyli to jest totalnie wywalone. To, co się dzieje w jego głowie, to jest niepojęte. Pogadaj sobie. Macie takich, jak prowadzisz kościół albo jak jesteś w kościele, masz takich ludzi? Nie ma. Masz takich ludzi. Paul Scanlon mówi, 10% kościoła to jest mafia. To są właśnie członkowie tej mafii. Mordercy. Nigdy nie skupiaj się na all out, nigdy nie skupiaj się na lean out, ale skupiaj się zawsze na tym, co jest pozytywne. Okej, okay, dzięki Wojtek. Możemy zaklaskać dla niego. Możesz. Okej. Okay. Taki wstęp do tego, żebyś od razu czuł presję. My jako projekt 700 miast jesteśmy w trakcie czegoś takiego, co się nazywa tak ładnie transition. Transition to jest przejście z jednego funkcjonowania w drugie. A więc 700 miast przez 5 lat miało taki charakter konferencyjny. Miało charakter konferencyjny. Czyli ktokolwiek tu był, było fajnie, ważne, żeby było dużo ludzi, mieliśmy po 120 osób na projektach, było super, ekstra. Ale przechodzimy w inny model, Bóg ewidentnie wprowadza nas w inny model, w model, który staje się modelem projektowym. Projekt polega na tym, że pracujesz z ludźmi, którzy chcą konkretnie coś robić, którzy są poważni, którzy poważnie podchodzą do tego, co robimy, a nie przyjechali sobie posłuchać zagranicznych mówców. Jesteśmy w trakcie czegoś takiego, to jest dosyć ciekawa przygoda, bo myślę, że z 10 osób albo odeszło, albo my sprawimy, że oni odejdą. Okej? Nie masz pojęcia, ile po tobie widać. Ja jestem ci już w stanie dzisiaj powiedzieć, czy założysz kościół, czy nie. Wszystko widać po tobie. Michał, nie patrz się tak na mnie, jakbym ci zabił całą rodzinę, człowieku. Wszystko widać po nas. Naucz się obserwować ludzi. Naucz się lean in, lean out, all in i all out. Naucz się tego. Naucz się tego. Chciałem was zachęcić czymś, co nazywa się od znanego do nieznanego. Od znanego do nieznanego. Twoje życie osobiste, chrześcijańskie, jeśli ma być życiem, które jest pełne ekscytacji, to ciągle musisz poruszać się z obszaru od znanego do nieznanego. W Biblii mamy kilka przykładów. Jednym z tych przykładów jest oklepany mój przykład. Eliasz, który udaje się nad potok Kerit. Tak? Fascynacja na początku, kiedy Eliasz udaje się tam, karmią go kruki, pije wodę z potoku, który nazywał się Kerit. To był czas suszy w Izraelu, 3,5 roku suszy. I w końcu Biblia mówi, że po pewnym czasie potok co? Wysechł. Okej? To jest jeden z przykładów. Bóg działa w taki sposób, że coś jest dla ciebie nowe na początku, to wymaga twojej wiary, to wymaga twojego oddania, a w pewnym momencie Bóg powoduje, że wrzuca cię w kolejny sezon. Ludzie, którzy mają ekscytację w swoim życiu, ludzie, którzy mają pasję w swoim życiu, to są ludzie, którzy notorycznie idą od znanego do nieznanego. To jest ich notoryczny stan. Kościoły, które się ciągle i ciągle rozwijają, to są kościoły, które idą od znanego do nieznanego. Okej? To jest, posłuchaj. Kościoły, które są żywe, to są kościoły, które idą od znanego do nieznanego. To jest fantastyczne, jeśli ten nadchodzący rok masz mnóstwo wyzwań w kościele. Super! Jakbyś nie miał wyzwań, to po prostu byś był urzędnikiem kościelnym, chodził do kościoła i tak dalej, i tak dalej. Potrzebujesz wyzwań. Kościół potrzebuje wyzwań, ty potrzebujesz wyzwań w swoim życiu. Zacznij robić coś nowego w tym roku, co Bóg tobie pokazuje. Zacznij robić coś nowego. I chciałem wam pokazać, ciekawa historia. Księga Rodzaju, 11 rozdział, czyli pierwsza księga Mojżeszowa, 11 rozdział, 31 do 32 wersetu. 11 rozdział, werset 31 do 32, pierwsza Mojżeszowa. Zanim rozpędzę się dalej, to co ja będę wam mówił, to jest składowa setek różnych książek, kazań, wykładów, nauczań i rozmów. Ok? Żebyś nie wpadł w zachwyt mną, pamiętaj, to są rzeczy, które są pożyczone od kogoś, które sam odkryłem, ale większość z tych rzeczy to są rzeczy, które gdzieś słyszałem. Dzisiaj słuchałem wykładu 3-minutowego Roberta Fergusona, to jest pastor od nauczania w kościele Hillsong, który powiedział taką rzecz. Najgorsza rzecz, jaką może zrobić kaznodzieja, to jest to, że cytujesz czyjś fragment, cytujesz czyjąś książkę, cytujesz czyjeś kazanie i nie mówisz, od kogo to jest. I później się pojawia Jagieła, który słucha twojego kazania, który przesłuchał tysiące kazań. Ja ci mogę powiedzieć, jaki jest tytuł tego kazania, kiedy to było ogłoszone i kiedy Stephen Furtick to głosił. Nie róbmy takich rzeczy, bo w Stanach Zjednoczonych te rzeczy są karalne. To jest plagiat. Bądź człowiekiem, który odda szacunek, w taki sposób, że powiesz, skąd to jest. OK? To jest taka nauczka na przyszłość. A więc pierwsza Mojżeszowa, 11 rozdział, wersety 31-32. Terach zaś wziął swojego syna Abrama, swojego wnuka Lota, syna Harana, swoją synową Saraj, żonę swojego syna Abrama i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanan. Wędrując tak, przybyli do Haranu i tam zamieszkali. Terach dożył 205 lat i umarł w Haranie. Szczerze, kto z was kiedyś zwrócił uwagę na ten fragment? To jest takie, wiesz, to już jesteś na końcu rozdziału, to tak... Okej, kończy się. Masz odhaczony kolejny rozdział. To jest szok. Tu jest tyle głębi. Coś wam powiem. Po pierwsze, Terach miał udać się do Kananu. On miał udać się do Kananu. Biblia o tym mówi. Po drugie, Biblia mówi, że on wyszedł z Ur Chaldejskiego, wyszedł stamtąd i w czasie drogi, mniej więcej w połowie drogi, zatrzymał się w Haranie i Biblia mówi, i tam się osiedlił. Kiedy rozpoczyna się cokolwiek Bóg rozpoczyna w twoim życiu, czy zaczynasz zakładać kościół, czy rozpoczynasz nowy sezon w twoim kościele, czy rozpoczynasz nowy sezon w swoim życiu z Bogiem, że Bóg mówi coś do ciebie, że masz gdzieś pójść i ty jesteś podekscytowany na początku, ty jesteś po prostu w niebo wzięty, że będzie coś nowego w twoim życiu, to bardzo często jest taka tendencja, że my mamy ten początek jest fantastyczny. Początek jest fantastyczny. Zdradzę wam to coś teraz. Twój kościół, jego wartość ocenimy po 7 latach istnienia kościoła. Wiecie, ja za długo żyję, za dużo widziałem, za dużo czytałem i za dużo słuchałem, żeby łyknąć pewne rzeczy. Każdy kościół, który powstaje na dzień dobry, jest podekscytowany. To jest początkowe momentum, to jest tak zwane momentum, czyli ten pęd, który się pojawia, który tego typu momentum się pojawia tylko na samym początku. Że coś jest nowe, idziemy do Kananu, udajemy się do Kananu, wszyscy są podekscytowani, minął pierwszy rok, ochrzciliśmy 20-30 osób, wow, Bóg jest z nami, pokażemy jak się w Polsce buduje kościół. Witaj w moim świecie, ja taki byłem. Totalna ekscytacja. Jest super, jest ekstra. Wychodzimy z Ur Chaldejskiego. Bóg nam mówił, zostaw to, zacznij robić to i to działa. Niesamowite. I nagle, druga rzecz, która się pojawia. Pierwsza rzecz to jest to, że pojawia się ekscytacja podróżą. Tak, że to się zaczyna. Druga rzecz jest taka, że mamy tendencję, aby po pewnym czasie się osiedlić. Wiecie, ja jestem obserwatorem kościołów. Jest jedna rzecz, która jest fenomenalna odnośnie Hillsong i myślę, że niewielu ludzi ją widzi. Ja byłem w Hillsong wiele, wiele razy. W różnych krajach. Kiedy jesteś w Hillsong, to widzisz, że oni są ciągle w podróży. Widzisz, że oni są ciągle w jakimś sezonie i jest potężna ekscytacja tym, co się wydarzy w tym roku. I to już trwa 35 lat. Jesteś w niektórych kościołach, które trwają 3 lata i widzisz, że tam już jest po prostu dramat, że całe życie od nich już odeszło, nie ma już tej pasji. Ta wizja, która była na początku, już pastor ją schował do kieszeni, żeby nie było widać, że jest wstyd. Bo najprościej jest wyruszyć. Najtrudniej jest utrzymać ciągle tą świeżość. Odkryłem jedną rzecz, której się nauczyłem w Kananie. Co roku musisz mieć coś nowego. Kościół musi wejść za każdym razem w coś nowego. To jest moja odpowiedzialność jako przywódcy, by pytać Pana Boga, Boże, niech ten kościół będzie świeży. W przyszłym tygodniu mamy pierwsze nabożeństwo, gdzie za każdym razem modlimy się o chorych. Za każdym razem, tydzień w tydzień. widzimy ludzi uzdrowionych, super, ale odebrałem od Boga, że ten rok 2019 ma być rokiem, kiedy mamy rozreklamować się na mieście, że jedna niedziela w miesiącu to jest nabożeństwo, tylko nabożeństwo uzdrowienia. Nie chcesz wiedzieć, co się dzieje w moim sercu ani głowie. Z jednej strony jest to ekscytacja, a z drugiej strony jest to jedna wielka niewiadoma i to mnie kręci. Powiem wam, wolę się potknąć, próbując biegać, niż przyglądać się i oceniać tych, którzy biegną. Jest tendencja, kochani, wśród nas, aby się osiedlić. Byłem w wielu kościołach, w których byłem, powiedzmy, 10 lat temu, pojawiam się tam 10 lat później. Co się stało? Ale co się stało? Ten kościół się po prostu zatrzymał. To się nic nie zmieniło. Tak jak było, tak jest. Nic się nie zmieniło. Ciągle i ciągle wszystko jest takie same. Nic się nie zmieniło. Absolutnie nic. Popatrz sobie na wszystkie katedry w Polsce. Nie wiem, czy tam było kiedyś życie, ale na pewno było kiedyś więcej tam życia niż jest teraz. Pojedź sobie do Anglii, kiedy kościoły anglikańskie są zamieniane w puby. Tam było kiedyś życie. Nie będę tutaj szukał denominacji, ale są denominacje, które po prostu umarły. Umarły po drodze. To się wszystko pięknie zaczynało. Kościół metodystów, John Wesley, ludzie lewitujący na kazaniach. Dosłownie, ludzie lewitujący na kazaniach. Wesley był w szoku, co się dzieje, a Bóg mu do niego mówi: ustąp, bo nie rozumiesz tego, co ja robię, pozwól mi robić to, co ja robię. Okej, okay, ludzie lewitują na nabożeństwie. Super, ekstra. Kościół, potężne po prostu Boże poruszenie. Potężne Boże poruszenie. Potężna mądrość, jeśli chodzi o czynienie ludzi uczniami. Potężna mądrość. Teraz? Co zostało? Oni się osiedlili i nigdy nie poszli dalej. Zostali w haranie. Mamy taką tendencję, aby dobrze rozpoczynać, a niekoniecznie skończyć i zatrzymywać się w połowie. Ktoś powiedział, nieważne jak facet zaczyna. I testosteron odpowiedział, ale ważne jak kończy. Przepraszam was, drogie kobiety. Ale taka jest prawda. Nie, Krysia? Będzie szczerze, bardzo szczerze. Nieważne, jak Kościół zaczyna, naprawdę. Ważne, co się dzieje potem. Ciekawe jest to, że kiedy Haran przebywał jeszcze w Ur Chaldejskim, kiedy miał 70 lat, urodził mu się Abram. Terach wyruszył z Ur Chaldejskiego, aby dojść do Kananu, zatrzymał się w Haranie i Biblia mówi o tym, że on umarł w Haranie, mając 205 lat. Prawdopodobnie zatrzymał się w Haranie na około 100 lat. To jest niebezpieczeństwo dla każdego z nas. Jeśli jesteś liderem, to jest twoja odpowiedzialność, aby co roku szukać Boga. Boże, co masz dla nas w tym roku? Grupy domowe są nudne, jeśli co roku każesz im robić to samo. Jeśli co roku cały system grup jest ciągle taki sam, to się staje nudne dla ludzi. Wiecie, kto jest najbardziej podekscytowany? Ci, co się nawrócili tydzień temu. Przez rok, dwa oni będą wszystko łykać, ale po pewnym czasie oni się zanudzą na śmierć. Jeśli każesz im przychodzić ciągle na te same grupy, które funkcjonują w taki sam sposób, to jest to nudne. Jeśli Kościół jest tak przewidywalny i nie ma w tym odrobiny nieprzewidywalności, to stanie się to nudne. Kochani, my budujemy Kościół dla pokoleń, a nie na chwilę. Dlatego niektórzy ludzie, którzy mówią, że mają apostolskie namaszczenie, oni jadą, założą gdzieś kościół i po 3 latach się zwijają. Wiecie dlaczego? Bo nie mają pomysłu, co dalej. Miej świadomość. Kościół, to nie jest założenie kościoła nie jest celem samym w sobie. założenie zdrowego kościoła ze zdrową kulturą, który się pomnaża, który ma wpływ, to jest celem. To jest celem. Rozmawiałem dzisiaj z Jarkiem i Oksaną. Wiecie, Janowice to jest 1000 ludzi, ta wieś ma? Jak nikt nie wyjedzie nigdzie. 1500. 1500. Coś wam powiem, to jest kościół, który jest online. Ja byłem w tym kościele. To nie jest kościół, który jest dopasowany do wioski. To oni przerastają wioskę razy 1000. I rozmawiamy i słucham, jakie są ich plany. To jest ekscytujące. Oni nie chcą osiedlić się w Haranie. Oni chcą iść dalej. Oni chcą uderzyć w Jelenią Górę. I to jest piękne. I to jest wspaniałe. To jest super, że Kościół, który znajduje się w miejscowości 1500 ludzi, chce się pomnożyć do dużego miasta i to się uda. Kiedy przybytek mojżeszowy był budowany, za każdym razem Bóg podawał, jaka jest długość albo szerokość jakiegoś tam narzędzia, jakiegoś przyrządu w tej świątyni. Jest jedna rzecz w przybytku Mojżesza, która była ważona. Wiecie, co to jest? Świecznik. Świecznik ważył 50 kg złota. Co oznacza świecznik w Biblii? Bardzo skomplikowane pytanie. Kościół. Kościół się waży, a nie mierzy. Kościół się waży, a nie mierzy. Kościół, jeśli jest ciężki, jeśli ma jakość, to będzie miał wpływ o wiele większy niż jego granice dookoła. Żyjemy w świecie mierzenia szerokości i długości. Sorry, byłem 2 lata w dużym mieście, ja wiem, jak wygląda kościół w dużym mieście, ja wiem, jak takie rzeczy się robi. Attendance, czyli obecność ludzi na nabożeństwach, stała się naszym Bogiem. Ale to nic nie oznacza, ile masz ludzi na nabożeństwie. Uwierz mi, to nic nie oznacza, ile masz ludzi na nabożeństwie. Jak masz wieczór wizji, kiedy spotyka się cały kościół, to ci pokazuje, jaki jest twój kościół. To ci pokazuje, kto jest z tobą. To jest bardzo trzeźwiące. To jest bardzo trzeźwiące. Nie ma znaczenia, ile masz ludzi na nabożeństwach. Dla mnie pocieszające jest to, że Bóg nie szuka miejsca, szuka człowieka i pocieszające jest to, że mój kościół nie jest mierzony według długości i szerokości, ale jest mierzony według ciężkości. A więc każdy z nas może być ciężkim kościołem. Każdy z nas może mieć coś, co się nazywa substance. Że wchodzisz do tego miejsca i czujesz, że tu jest ciężkość. Czujesz, że tu jest wpływ. Czujesz, że to coś generuje, że coś się tu dzieje. A więc mamy tendencję, aby się osiedlać. Mamy tendencję, aby się osiedlać. I mamy również tendencję, aby się porównywać po drodze. Zobaczcie. Terach mógł powiedzieć, no hello, ale ja opuściłem Ur Chaldejskie. Opuściłem. A oni zostali, a ja poszedłem, a ja chciałem zdobyć Kanan, a ja poszedłem, a oni zostali. A Bóg mówi do nas jedną rzecz. Dla każdego z nas Bóg ma swoją drogę. Ja nie mam biec i patrzeć się, jak idzie jednym i drugim. Ja mam biec do mety, którą Bóg dla mnie wyznaczył. Ja nie mam patrzeć na to, o super, bo ja po prostu wyszedłem z Ur Chaldejskiego. Ja mam patrzeć na to, co Bóg ma przede mną. Jest niesamowicie istotne, abyś biegł drogą, którą Bóg dla ciebie wyznaczył. Bóg dla każdego z nas ma inne przeznaczenie. Niektórzy z nas noszą w swoim sercu kilka kościołów, niektórzy z nas noszą w swoim sercu jeden kościół, ale zrób to, co Bóg mówi do ciebie. I przestań się oglądać na lewo i prawo, przestań się porównywać, bo albo jak się porównujesz, to są 2 wyjścia. Albo wpadniesz w pychę, albo się załamiesz. Są 2 wyjścia. Albo wpadniesz w pychę, bo idzie tobie gorzej, albo się załamiesz. Uwierz mi, my biegniemy w maratonie, który trwa wiele lat. Ja znałem już pastorów, którzy, o, fantastyczny rok, niesamowity rok, o, super, petardo, o, tyle ludzi, o. Rok później milczą. Co to oznacza? Że już tak nie jest. Wiecie, czego ja się nauczyłem? Milczeć. Naucz się milczeć, żeby ci głupio za rok nie było. Ja biegnę moją własną drogą. Bóg dał mi potencjał, Bóg dał mi pojemność, Bóg dał mi powołanie, Bóg zamierzył dla mnie jakąś liczbę ludzi, ale nigdy nie będę się porównywał z kimkolwiek. Nigdy nie będę się porównywał z kimkolwiek. Wiecie, ja byłem na konferencji w Sydney 10 lat temu, Hillsong. Wchodzisz tam i połowa pastorów z Australii ma doła. Fantastyczny czas mieliśmy, cudowny, ekstra, super. I połowa wraca do domu i zadaje sobie pytanie, co oni robią z tym tysiącem ludzi w tysiąc ludzi w kościele, co jest nie tak, że nie ma więcej? Wyobraź sobie mnie teraz z Olesna. Miałem taką historię ostatnio. Byłem w Kuala Lumpur na takim spotkaniu, było 10 osób. I ludzie się dzielili tym, co robią. Założenie było takie, że nie mówimy o cyferkach ani numerkach. No i tak ludzie się dzielą. I nagle w pewnym momencie mówi gościu, który nazywa się Josie Chacko, że on zakłada kościoły w Indiach, na północy Indii, w tych bardzo trudnych takich rejonach, gdzie za głoszenie Ewangelii możesz umrzeć. I on zakłada tam kościoły, jest organizacja, która zakłada tam kościoły. No i ktoś zadaje debilne pytanie, a ile ty już kościołów założyłeś? Okazało się, że on założył 17 kościołów tego dnia, kiedy o tym mówił. Kiedy on się dzielił, to już powstało kilka kościołów. 24 tysiące kościołów w sumie. Jest tak, siedzisz. Na szczęście później się dzielił Niemiec. Stefan, jak się modliliśmy i prorokowaliśmy do siebie, on do kogoś prorokował, a jakiś Australijczyk z tym swoim chamskim poczuciem humoru mówi: pierwszy raz w życiu miałem wrażenie, że Terminator prorokuje do mnie. Bo to był. To takie: Bóg cię kocha, nie widzisz tego, ale Bóg cię kocha i będzie cię prowadził. To mniej więcej tak to wyglądało. Więc później był ten Niemiec i ten, który doprowadził, zarządził przerwę. Podszedłem do Stefana, mówię: stary, nie masz gdzie uciec, ale ci współczuję. Weź powiedz, jak to wygląda w Europie. Weź mi powiedz, jak to wygląda w Europie, żebym ja już miał mniejsze lądowanie. Do czego, kochani, ja zmierzam? Potencjał Josie Chacko, jego potencjał, ja później spędziłem z nim kilka godzin, rozmawiałem, jak on mi opowiadał o różnych rzeczach, mówię: Panie Boże, to nie jest moja liga. To jest inny świat. Gościu, który głosi na GLS-ach, na tych konferencjach. Mówię: ja pierniczę, co to jest za koleś? W ogóle taki wyluzowany. Zadaj sobie pytanie, co ty tu robisz? A Bóg umieszcza cię w takim miejscu, aby wystawić cię na świat, który cię przerasta razy tysiąc, nie po to, żebym ja rywalizował z Josim Chacko. Ty nie jesteś powołany, aby rywalizować z kimkolwiek. To cię zabije. To cię wsyśnie i to cię zabije. Będziesz zgorzkniały, wciągnie. Cię zabije. Dopiero początek boleści. Kiedy trafiasz do Haranu, to ciekawe jest słowo terach, imię tego gościa. Po hebrajsku terach oznacza, wiecie co oznacza? Spóźniony, opóźniony. Nie chodzi o rozwój, tylko że się spóźnił albo opóźnił swoje przyjście. Wielu chrześcijan to jest właśnie mentalność teracha. Oni ciągle siedzą i siedzą i mija rok, a oni są ciągle terach. Oni ciągle siedzą w Haranie. Podnoszą rączki na uwielbianiu, wrzucają pewne rzeczy do koszyka, dają dziesięcinę, ale stoją w miejscu. I patrzysz na ten przegrany potencjał. Patrzysz na to, że oni w ogóle się nie rozwijają i jesteś po prostu, o co tu w ogóle chodzi? Nie ma nic gorszego, powiem wam, jest gorsza rzecz od tego, jak grzesznik idzie do piekła. Chrześcijanin, który marnuje swoje powołanie, które dał mu Bóg. Bo on poznał Boga, on wie, co ma robić, a tego nie robi. To jest perfidna forma nieposłuszeństwa. Grzesznik nie słyszał jeszcze o Jezusie i nie mógł zdecydować. A oni słyszeli o Jezusie i już zdecydowali. To jest straszne. A więc mamy tendencję, aby opóźniać swoje powołanie. Wiesz, kiedy będzie najlepszy czas, aby założyć kościół albo zrobić coś, zmienić w swoim życiu? Teraz jest ten czas. To jeszcze nie jest czas, my musimy to przemyśleć, my musimy... Powiem wam, zakładaliśmy projekt 700 miast. Moja dewiza była taka: nie mam nic do stracenia, ale mnóstwo do zyskania. Najwyżej się potknę, najwyżej wybiję zęby, najwyżej to będzie porażka, ale przynajmniej spróbowałem. Ale przynajmniej spróbowałem. Nie chcę być terachem, który się opóźnia, opóźnia, opóźnia. A kiedy my założymy ten kościół? No, to jeszcze nie jest czas. Nigdy nie jest właściwy czas, aby założyć kościół. Obudź się. Nigdy. Jeśli czekasz na właściwy czas, to on nigdy się nie pojawi. Amen? Kiedy się zatrzymasz w Haranie, wiecie, co oznacza słowo Haran po hebrajsku? Wysuszony ląd. Jesteś w miejscu, gdzie woda w ogóle nie płynie. Jesteś w miejscu, gdzie wszystko jest wysuszone, gdzie wszystko staje się nudne, gdzie wszystko staje się przewidywalne. Kiedy Janowice ruszą z Jelenią Górą, takie będzie tempo, to pojawi się niesamowita ekscytacja. Na pewno Janowice nie będą wysuszoną ziemią. Tam będzie mnóstwo ekscytacji, bo będą wyzwania wiary, będzie dużo porażek, dużo zwycięstw, ale na pewno Janowice nie będą wysuszoną ziemią. Wysuszona, przewidywalna ziemia. Kochani, tak skończył Terach. Tak skończył Terach. Zamiast pójść do Kananu, zatrzymał się w Haranie i tam się skończyło jego rumakowanie, tam się skończyło jego powołanie i on tam po prostu umarł. Wiecie, my żyjemy w czasach, kiedy kaznodziejstwo jest głównie pozytywne. Głównie pozytywne. Myślę, że to nie jest złe, jutro będziemy trochę o tym mówić, ale złe jest to, że nie mówimy ludziom całej prawdy. Prawda jest taka, że spora część chrześcijan umiera, nie wypełniając swojego powołania. Amen? Spora część ludzi nie wypełnia swojego powołania. Jakiś kola, masz dziwny wyraz twarzy. Wszystko jest okej? Okay? Oddychasz? Jo. Jutro nam coś zarapujesz. Pamiętam, jak kola jeszcze nie był kola, tylko Mirek Kolczyk. Mieliśmy go w naszym mieszkaniu. I on tak siedział przy biurku i coś tam pisał i nagle zaczyna się coś śpiewać, nie? Coś śpiewa, 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 śpiewa i nagle mu się to wszystko rymuje. Siedzę obok niego, mówię, ty stary, kiedy ty to napisałeś? On mówi, nie, ja tego nie napisałem. On mówi, no to ja. Mówi, nie, ja to na żywo tworzę. Mówi, tak, gadasz. Nie, no na żywo. No to mówię, no to opiszę ci ten pokój. I zaczyna mi rapować o moim pokoju. Kola jeszcze wtedy był nikim. Kola jeszcze wtedy był w Haranie i to pełną gębą. Taki zespół był TDS, pamiętasz? TDS reprezentuj i tak dalej. Taka dygresja. Historia idzie dalej, bo rozpoczyna się kolejny rozdział, 12 rozdział, 1 werset. Pan powiedział do Abrama, wyjdź ze swojej ziemi, zostaw swoich krewnych i dom swojego ojca i idź do ziemi, którą ci wskażę. Zmienia się, to dosyć podobnie brzmi. Nie wiemy, czy Bóg mówił do Teracha, że on ma opuścić. Nie wiemy. Jakkolwiek Terach chciał dojść do Kananu, ale tutaj w odnośnie Abrama pojawia się inna sytuacja i on jest naszym ojcem wiary. I to jest nasz przykład. A więc on, Abram, wyszedł, nie wiedział dokąd, ale poszedł za Bożym głosem. To jest niesamowite. Bóg do niego powiedział, wiesz, wyobraź sobie tą całą sytuację. Wyjdziesz z tej ziemi, zostaw całą rodzinę i idź do ziemi, którą ci wskażę. Wychodzisz z domu, no i gdzie teraz? No i gdzie teraz? Północ, południe, do tyłu, do przodu, w prawo, w lewo, gdzie mam iść? Abraham pomimo tego wszystkiego to zrobił. I dalej jest coś, o czym często my nie mówimy odnośnie powołania. My bardzo często tworzymy kulturę powołania jako coś, co jest straszne, gdzie jest mnóstwo bólu, cierpienia, same wyrzeczenia, bieda, ubóstwo. Ludzie cię będą ranić, ludzie cię będą kopać. To jest w ogóle przerąbane zakładać kościół. To jest mentalność, która jest w naszym kraju. A Bóg mówi do Abrama takie rzeczy. A wywiodę z ciebie wielki naród. I będę cię błogosławił. Rozsławię twoje imię i staniesz się błogosławieństwem. Ja już po tym drugim zdaniu to hello, idziemy. My jesteśmy tak skonstruowani, że my musimy wiedzieć, jaka jest nagroda, jeśli ja zrobię krok wiary. I Bóg pokazuje Abramowi tą nagrodę. I Biblia dalej mówi tak. Będę błogosławił błogosławiącym tobie. Jest jeszcze lepsza rzecz. A gardzących tobą przetnę. I będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Abram wyruszył więc, tak jak mu polecił Pan, a poszedł z nim również Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Młody chłop, jak na tamte czasy. Jedna rzecz. Posłuszeństwo Bogu zawsze owocuje w tym, że Bóg buduje coś przez ciebie. Bóg buduje coś przez ciebie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ty będziesz błogosławieństwem, aby błogosławić innych, ponieważ powołanie każdego chrześcijanina nigdy nie jest związane z twoją sławą, z twoim fejmem, z tym, abyś ty był kimś, ale ono jest zawsze związane z innym człowiekiem. Noe miał ocalić naród ludzki. Abraham miał stworzyć naród. Józef miał przygotować ziemię pod Egipt. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jezus przyszedł, aby ocalić nas. Powołanie każdego człowieka w Biblii jest związane z drugim człowiekiem. Ono nigdy nie kręci się wokół naszego ego. Trzecia rzecz jest taka. Bóg mówi, będą tacy, którzy będą tobą gardzić. Będzie opozycja. Ale ja się tym zajmę. Ci, co będą ciebie przeklinać, ja ich również przeklnę. To jest człowiek, który przechodzi teraz czas opozycji w swoim życiu. Nie, ale tak na przyszłość. Bóg zawsze pokazuje, jaka jest nagroda. Abraham popełnił jeden błąd i teraz dochodzimy do pewnego meritum. Teraz będzie trudna mowa. Czy Abraham miał zabrać ze sobą Lota? Lot to była jego rodzina. Nie. Bóg dał wizję Abramowi, Bóg powołał Abrama, a Lot chciał się podpiąć, załapać na wizję Abrama. Są tacy ludzie w twojej wizji, którą daje tobie Bóg, którzy chcą się załapać na twoją wizję. To ty będziesz przechodził testy, a oni się będą przypatrywać. To ty będziesz niósł ciężar, a oni się będą przypatrywać. To jest Lot. Błędem Abrama był Lot. Posłuchaj mnie teraz uważnie. Nie wszyscy ludzie, których chcesz zabrać do swojego zespołu, to są ludzie, których Bóg chce, abyś miał. Ktoś mnie spytał, jak powstał Kościół w Oleśnie, czy zaczynaliśmy od zera? Wszyscy zawsze mówią od zera. To jest taka gadka ludzi, którzy zakładają Kościół. Od zera. Jak znasz fakty, to jest śmieszne. A więc my nie założyliśmy od zera, ale w sumie z moją żoną był jeszcze nasz przyjaciel, którego już teraz nie ma, on jest w Anglii. Jak już przestał, już się sezon skończył, to Bóg go wysłał do Anglii, zakochał się i tam jest, i żyje z Bogiem, super. Ale mieliśmy jeszcze czterech wrogów. Kto tak założył Kościół? Trzy osoby i czterech wrogów. W Kościele. Siedem osób, petarda. Po prostu kultura balszoja. Mega, po prostu można góry przenosić. Wszystko, co my robiliśmy, to te trzy osoby, to te cztery po prostu disowały, opozycja i tak dalej. Mnie to akurat napędzało, ale to były loty, które się chciały podpiąć pod naszą wizję. Jak później Kościół się zaczął bujać, no to loty... Są loty, które kręcą się wokół ciebie, to są ludzie, którzy nigdy nie poniosą twojego ciężaru. To są ludzie, którzy będą przypatrywać się temu, jak ty realizujesz wizję. Opuszczenie Ur Chaldejskiego to była wizja, którą Bóg dał Abramowi, a nie Lotowi. Lot nie niósł tej samej wizji, którą niósł Abram. Będziemy jutro o tym mówić, jak budować zespół. Lot powinien zostać, jak i niektórzy ludzie. Pamiętaj, to dosyć ciekawe, jeśli jesteś na początku zakładania kościoła. Jest coś takiego w Bożym Królestwie jak sezonowość. Są różne sezony. Niektórzy ludzie w twoim teamie są na pewien sezon. Niektórzy ludzie są genialni, jeśli dojdziesz do 50. Ale w drodze od 50 do 100, to oni już nie są tacy genialni. Bo gubi się ten rodzinny klimacik. bo gubi się, jest inna, totalnie inna dynamika. Już się wszyscy nie zapraszają na obiadki. Niektórzy ludzie tylko są na jeden sezon. Żeby być przywódcą, to musisz mieć to, co facet mieć powinien. Odwagę. Wiem, o czym pomyślałeś, masz spaprany umysł na maksa. Odwaga. Przywództwo to nie jest tylko, wiecie, najprościej jest zaprosić ludzi do teamu. O, bądź w teamie, będziesz, wow, super. Ale o wiele trudniej jest pożegnać się z ludźmi w teamie. Powiem wam, to się rzadko kiedy dobrze kończy. Z ludźmi, z którymi my się żegnaliśmy, jeśli chodzi o nasz team, to się niedobrze skończyło. Czasami ludzie byli na tyle dojrzali, oni nawet nie wiedzieli, że przechodzą przez poważny test w tym momencie, że my się z nimi pożegnaliśmy, oni poszli dalej, przełknęli te, poszli dalej, ale to jest mniejszość. Będą ludzie w twoim zespole, którzy będą chcieli się podpiąć pod twoją wizję. Pamiętacie, kiedy jakby wszystko, co posiadał Abram i wszystko, co posiadał Lot? Dlaczego Lot posiadał tyle wszystkiego? No bo trzymał się Abrama. I doszło do momentu, kiedy powiedzieli sobie, że to jest za duże. Podzielmy się. Co wybrał Lot? Nie wiedział, że wybiera Sodomę, ale wybrał, co ładnie wyglądało. Ani przez chwilę nie było Abramie, wiesz, to ty jesteś szefem, to jest twoja wizja, ty wybierz. Nie. Abram powiedział do Lota, weź co chcesz, ja wezmę to, czego ty nie weźmiesz. Test przywództwa numer jeden. Jeśli ludzie nie rozumieją, że służą twojej wizji i są twoją wizją, nie dobiegniesz z nimi daleko. Dwie wizje są fajne, ale przez chwilę. Później to się radykalnie rozpada. Podałem wam mniej więcej ekonomię, jak powstaje rozłam w kościele. Dwie wizje. Potrzeba przywódcy, który nie tylko zachęca, ale który powie koniec. Do widzenia. Bierz to, co ten, weź co chcesz i odejdź. Bo jeśli zostaniesz tutaj dłużej, dojdzie do rozłamu. Są loty w naszych teamach. Lot nie niósł ciężaru wizji, ale chciał z niej korzystać. Mamy Teracha, mamy Abrama. Wiecie, ludzie wiary mają to do siebie, że są hiperpozytywni. Amen. Hiperpozytywni ludzie mają problem z tym, z czym Abram miał problem, żeby pożegnać, żeby powiedzieć Lotowi, stary, ty nigdzie nie idziesz. Ty po prostu nigdzie nie idziesz. Będzie kilka rozdziałów pierwszej Księgi Mojżeszowej mniej, ale ty nigdzie nie idziesz. To jest bardzo ważna rzecz. Mam znajomego, który był pastorem, który źle dobrał swój team i wylądował na Ojomie dwa razy w swoim życiu. Dlatego, że inni liderzy go dojeżdżali psychicznie. A on jeszcze w swojej mądrości powołał ich jako starszych, a ruszyć starszego w kościele to jest jakbyś ruszył Pana Boga. Naprawdę. Jeśli jesteś człowiekiem wiary, halleluja, ale musisz pracować nad jedną rzeczą. Z założenia jesteś pozytywny. Z założenia koncentrujesz się na tym, co pozytywne. Z założenia omijasz problemy i koncentrujesz się na wizji, którą Bóg tobie daje. Ale będziesz miał problem z jedną rzeczą, której musisz się nauczyć. Konfrontowanie ludzi i żegnanie się z nimi. Tak jak z Lotem. Bo Lot nie przyniósł żadnej wartości Abramowi. Żadnej. Pobędziesz trochę w kościele, to się nauczysz rozpoznawać. Terachów, Abramów i Lotów. Są trzy grupy ludzi. Najlepsza wersja to jest wersja Teracha, który poszedł dalej. To jest najlepsza wersja. I Abrama, który nie zabrał Lota. Chciałbym, abyś pomyślał jakby o takiej jednej rzeczy. To, że zakładasz kościół, to, że chcesz zakładać kościół, to pojawią się tam ludzie, którzy nigdy nie nawróciliby się, gdybyś ty nie podjął tego kroku wiary. Ja nauczyłem się po Wieluniu. Byliśmy w Wieluniu, mieliśmy Wieluń, była fajna grupa ludzi, byłoby już nas naprawdę sporo. Byłoby już nas naprawdę sporo, gdyby Wieluń został. Wypuściliśmy ich i chwała Bogu. Oni, kiedy ja tam byłem jakiś czas temu, to tam pojawiła się połowa ludzi, których ja w ogóle na oczy nie widziałem, nigdy. Druga połowa to są ludzie, których nawrócenia ja pamiętałem. Ja pamiętałem moment, kiedy oni się nawrócili i tak dalej, i tak dalej. Ale drugiej połowy w ogóle nie pamiętałem. Wiecie, co mi to pokazało? Że pewni ludzie nie nawrócą się, jeśli nie powstanie kościół w ich lokalnej miejscowości. To jest egoizm, jeśli my myślimy, że ci ludzie będą ciągle do nas przyjeżdżać. To jest twój egoizm, to jest twój strach, żeby być więcej i więcej ludzi. Ja cały czas mówię do biskupa Kościoła Zielonoświątkowego Marka Kamińskiego, ja mówię, chciałbym, żebyśmy zmienili już miarę sukcesu w naszych kościołach, żebyśmy zaczęli liczyć kościoły, które założyliśmy, a nie ile ludzi mamy w kościele na nabożeństwie. Wiecie, ja zaczynam żyć według tej matrycy bez względu na to, czy ona będzie, czy nie będzie. Mnie interesuje, ile kościołów wyjdzie z tego kościoła. Gdzieś to mam, ile tutaj będzie ludzi. Zostawiam to Panu Bogu. Jestem człowiekiem, który z założenia jest człowiekiem pełnym rywalizacji. To jest mój cierń. To jest moja słabość. Słabość do liczb. Człowieku, ja liczę szybciej niż twój kalkulator. Liczę szybciej niż kobieta w Biedronce. Wszystko liczę. Wszystko liczę. Wszystko liczę. I dla mnie miarą sukcesu jest to, ile oni mają ludzi. Jeśli dochodzi do mnie informacja, że mają mniej, jakiś joke. To jest niewłaściwe. To jest bardzo niewłaściwe. To nas różni od Indii. W Indiach nie liczy się, ile masz ludzi w grupie ochrzczonych. Josie Chaco mówi, ja mówię, ile ludzi ochrzciłeś przez te 20 lat? Mówi, no milion. Okej. Okay. Szachmat, nara, do widzenia, po prostu samobójstwo. Po co ja mam w ogóle żyć? Ktoś mi mówi, a co będzie, jeśli nie powstanie tych 700 kościołów? Przynajmniej spróbowałem. A co będzie, jeśli kościół w Jeleniej Górze nie wypali? A przynajmniej spróbowali. A co będzie, jeśli mosty się połamią? I przynajmniej spróbowali. Bądźmy ludźmi jak Abraham. Skup swój wzrok po pierwsze na Jezusie, a po drugie na nagrodzie, którą Bóg ci daje. Ilekroć przychodzę w niedzielę do kościoła i staję, aby głosić kazanie, patrzę na tych ludzi i zadaję Bogu takie pytanie, które nie ma mieć egoistycznego wymiaru, ale myślę, że ma. Mówię, Boże, a co by było, gdybyśmy my nie założyli tego kościoła? Co by było? No Bóg ma zawsze plan B. W Polsce? Naprawdę? Bóg ma plan B w Polsce? Naprawdę? Będzie ktoś na tyle szalony, niezrównoważony, że pojedzie w Janowicach, aby tam osiąść w tej wielkiej metropolii? Czy Bóg ma plan B? Ja mam stworzyć plan B. Ja mam stworzyć swojego następcę. Bóg tego za mnie nie zrobi. Bądź Abrahamem. Skup swój wzrok na tym, co Bóg ma, może uczynić przez twoje życie. Bóg zawsze chce czynić coś przez nas. Chrześcijaństwo pod tytułem Haran, to się już tak nawet wygląda, jak chcę to nazwać. To jest niestrawne. To jest niestrawne. Mija 10 lat i ten człowiek jest ciągle w tym samym miejscu. Nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Ciągle jest to samo. Być może Bóg teraz zadaje ci pytanie, czy pójdziesz. Gadałem też z Kolą. Kola mi opisywał miejscowość Przemyśl. Teraz mogę pomylić 80 tysięcy ludzi, 60 tysięcy ludzi, być może 50. Kościół, który wcale nie jest wielki, w tak dużej miejscowości, dla nich to jest metropolia, dla nas to jest duże miasto. I tam nie ma kościoła, który wywiera jakiś konkretny wpływ na całe miasto. Myślimy, że Kola tu jest przez przypadek? On jeszcze nie wie. Skup swój wzrok na tym, co Bóg chce uczynić przez ciebie. On chce błogosławić ciebie, abyś ty był błogosławieństwem. On chce uczynić z ciebie wielki naród. On chce pomnożyć to, kim ty jesteś. On chce przynieść zmianę tam, gdzie ty jesteś. On chce cię gdzieś wysłać. Zaufaj Panu Bogu. My podobno mamy żyć z wiary. Tak powiedział Habakuk, tak jest napisane w liście do Hebrajczyków, my mamy żyć z wiary. Wiara właśnie na tym polega, że idę tam, gdzie Bóg mówi, nie widząc, co się w ogóle stanie. To jest ekscytujące. To mnie kręci. To mnie kręci. To mnie ekscytuje. To jest dla mnie prawdziwe chrześcijaństwo. Chciałem, żebyśmy powstali. Nie wiem, czy Bóg w czasie tego, o czym ja się dzieliłem, dał ci jakieś myśli. Dał ci jakieś rzeczy, które musisz przetrawić w swoim umyśle. Być może Bóg dotknął twojego serca w jakiś sposób, że Bóg cię zmotywował do działania. Ale ja wierzę, że wśród nas są Abramowie, którzy staną się Abrahamami. Ja wierzę, że wśród nas są ludzie, którzy przyniosą wielki, wielki, wielki owoc. Że wśród nas są ludzie, którzy staną się potężnym błogosławieństwem ze względu na innych. Ja mam przekonanie, że Bóg mówi, opuść Ur Chaldejskie, opuść to, co znane i wyrusz do tego, co jest nieznane. Zaufaj mi. Bóg mówi, zaufaj mi. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Jeśli jesteś w tym miejscu i Bóg jakoś porusza twoje serce, módl się za mną. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się, abyś mówił do nas, abyś mówił do naszego serca, abyś mówił do naszego wnętrza. Panie, ja modlę się, aby to słowo, Panie, wydało owoc. Aby to słowo przyniosło korzyść. Aby to słowo przyniosło błogosławieństwo każdemu z nas. Panie, ogłaszam Twoje błogosławieństwo, ogłaszam Twoją ponadnaturalną odwagę, ogłaszam Twoje ponadnaturalne, Boże, przełamanie i przełom, Panie, nad naszym życiem. Niech wszelki duch bojaźni odejdzie teraz w imieniu Jezusa. Niech pojawi się duch, który chce. Niech pojawi się postawa, która chce. Niech pojawi się postawa, która będzie chciała pójść do przodu za tym, co Ty mówisz, Panie, bez względu na wszystko. Panie, niech będzie uwielbione, Jezu, Twoje imię. Ty jesteś Bogiem przełomów. Ty jesteś Bogiem, który wzywa nas do czegoś niesamowitego. Niech przyjdzie, Boże, Twoja łaska. Niech przyjdzie, Boże, Twoja moc. Niech przyjdzie, Boże, Twoje królestwo. Panie, uwielbiamy Ciebie dzisiaj w tym miejscu. Panie, chcemy służyć Tobie. Chcemy być jak Abram. Chcemy zostawiać to, co znamy i iść do miejsca, którego nie znamy. Chcemy być ludźmi, Panie, którzy zdobywają coś, czego nikt inny jeszcze nie zdobył. Chcemy być ludźmi, którzy przełamują pewne schematy. Chcemy być ludźmi, którzy zaczną mówić, że się da. Przyjdź i zobacz, że się da dokonać przełomu, że da się zbudować coś, co ma potężną wartość, że da się zbudować coś, co będzie wywierać wpływ. Panie, my ogłaszamy Twoją łaskę, ogłaszamy Twój przełom, ogłaszamy Twoje królestwo, ogłaszamy Twoją łaskę w tym miejscu. Panie, bądź uwielbiony, Panie, bądź wywyższony, niech będzie Jezu uwielbione Twoje imię, wychwalone, wysławione Twoje imię. Boże, oddajemy Tobie cześć i chwałę, wysławiamy Ciebie, Jezu. Chwała Tobie, Panie, zaklaszmy dla Jezusa, oddajmy Mu chwałę. Hallelujah. Hallelujah. Jesteś zachęcony? Kto z was chce być lotem? Sprawdzam, czy słuchacie, bo jedna osoba podniosła rękę. Chcesz być lotem? To cię wyślemy samolotem. Tak zupełnie poważnie. Tak. Wrócisz potem albo piecholotem. Nie. Zatrzymajmy tu, bo zmierzam do nikąd. Okej, jutro dużo ciekawych rzeczy przed nami. A celowo cię obrażę kilka razy. Jeśli będziesz miał jakieś pytania w czasie tego, co ja będę mówił, możesz podnieść rękę, a możesz zadać to pytanie i możemy o pewnych rzeczach porozmawiać. Będziemy mówić o budowaniu kultury. Będziemy mówić na temat budowania zespołu. Czego szukać wśród ludzi. Oprócz lean in, lean out, all in, all out. To jest bardzo ważne. A będziemy mówić na temat tego, jak dojść do 75 ochrzczonych ludzi. Co jest istotne, co jest ważne na tym etapie. No powiedzmy do 50. Okej, do 50. Co zrobić, żeby dojść do 50? Żeby dojść do tamtego miejsca, będziemy... Panie, a jeśli tam będzie 10 sprawiedliwych? Idąc w nutę Abrahama. Będziemy mówić na ten temat, jak utrzymać wizję. Wiecie, ja wam powiem wszystko, co jest ważne. Wszystko, co ja sam przerobiłem gdzieś na sobie. Co jest niesamowicie istotne i wierzę, że to będzie dobry czas jutro. Przygotuj się jutro, aby Bóg... Ja nie jestem wszechwiedzący, okej? Okay? Ja jestem wszechwiedzący. Ja się dzielę wiedzą, którą rozumiem na dzisiaj i widzę, że działa, tak? Wierzę, że Bóg daje mi jakieś pojęcie, jak doprowadzić Kościół do 100 ludzi, okej? Okay? Może do 150. To jest chyba mój pułap na tą chwilę. 150 ochrzczonych ludzi. Wiem, jakby mam jakieś pojęcie, jak takie rzeczy gdzieś zrobić. Co jest ważne na tym etapie, oczywiście bez Boga nic nie zrobimy. Jutro będziemy też mówić na ważny temat. Czy jesteś menadżerem, czy jesteś przywódcą, czy jesteś człowiekiem służby. To będzie trzeźwiące dla ciebie. Jak ja to usłyszałem, to w końcu zrozumiałem, kim jestem i kim nie jestem i to mnie otrzeźwiło. Będziemy mówić na ten temat, w jaki sposób funkcjonują niewolnicy, w jaki sposób funkcjonują niemowlęta, a w jaki sposób funkcjonują synowie. A Kościół się zawsze buduje z synami. Nie z najemnikami. Kościół się buduje z synami. To jest bardzo ważna rzecz. Będziemy mówić na temat kultury, która jest tematem totalnie pomijanym obecnie jeszcze w polskim kościele. Totalnie pomijany jest ten temat. To jest tak niesamowite, to jest tak ważne. To jest tak ważne, aby rozumieć aspekt kultury. Będziemy mówić o kulturach toksycznych, kulturach zachęcających, kulturach wyposażających. Będziemy mówić, jak tworzyć kulturę, kto powinien bronić kultury, co czyni kultura, jak to stworzyć. To jest ważne na każdym etapie twojego życia. Na każdym etapie twojego życia Kościoła. To jest niesamowicie istotne. Niesamowicie istotne. To wszystko, co pamiętam, o czym będziemy mówić, to będzie dobry czas. Jestem podekscytowany. Cieszysz się na to? Super.